Przy mikrofonie Paweł Bieg, witam w programie To się nadaje do radia. Dziś zajmiemy się tematem stargardzkiego sportu, ale na wstępie jednak muszę ostudzić zapał wytrawnych kibiców, którzy obudzeni o trzeciej nad ranem są w stanie wyrecytować wyniki błękitnych czy spójni w ciągu 10 ostatnich sezonów. Skupimy się bowiem na szeroko pojętej historii rozwoju sportu na Diną, konkretnie między 1945 a 1989 rokiem. Jako miasto Stargard jest to tyle ciekawy, że Polska, a wraz z nią każdy aspekt życia społecznego po wojnie, kształtowane były praktycznie od zera. Nie inaczej jest ze sportem. Ze mną w studiu ekspert w rzeczonym temacie Piotr Tarnawski z Muzeum Archeologiczno-Historycznego. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Panie Piotrze, mamy szczęście żyć w czasach, kiedy dwa czołowe kluby, koszykarski i piłkarski, święciły swoje największe triumfy. Przypomnijmy, w 1997 roku wicemistrzostwo Polski koszykarzy, a w 2015 piłkarze dotarli aż do półfinału Pucharu Polski, deklasując po drodze rywali nawet z ekstraklasy. Nie zapominamy oczywiście o sukcesach lekkoatletów, pływaków, kolarzy, brydżystów i jeszcze kilku innych dyscyplin, ale o tym później. To miłe, tym bardziej, że jak już wspomniałem na wstępie, sport stargardzki w polskim wydaniu jest relatywnie młody. Po wojnie blisko 87% powierzchni miasta pokrywało morze ruin. Zatem od czego i od kogo zaczęła się historia sportu w Stargardzie?
Można powiedzieć, że historia sportu w Stargardzie od roku 1945 rozpoczęła się przede wszystkim od ludzi, przede wszystkim od pionierów, pierwszych mieszkańców miasta, którzy tutaj przybyli, którzy tutaj już przybyli w kwietniu 1945 roku, ale warto też nadmienić na marginesie, iż ta historia sportu w Stargardzie ogólnie była także i przed 1945 rokiem, więc ci, którzy tutaj już nasi polscy mieszkańcy przybyli do Stargardu, zastali obiekty sportowe, które zostały wcześniej wybudowane, przygotowane przez niemieckich mieszkańców miasta.
I nie ucierpiały podczas działań wojennych?
Nie ucierpiały. Z tego, co wiem, to te obiekty istniały, one były użytkowane, powiedzmy, że niektóre od początków XX wieku, niektóre jeszcze wcześniej, ale nie były też one tak mocno rozbudowane, nie posiadały też dużych chociażby trybun czy budynków administracyjnych, które mogłyby być zniszczone. Były to głównie boiska sportowe, tereny, na których można było zagrać. I no, te obiekty też nie uszły uwadze pierwszych mieszkańców miasta, którzy postanowili oprócz tych naprawdę trudnych pierwszych tygodni, pierwszych dni, pierwszych tygodni, pierwszych miesięcy życia tutaj w Stargardzie, tego organizowania miasta na nowo, postanowili oni jeszcze coś oprócz tych codziennych spraw typu zajęcie się organizowaniem chociażby oświetlenia, tak, elektryczności, czy pierwszych tych potrzeb mieszkańców, również zajęcie tymi potrzebami o innym charakterze.
No to jest fascynujące faktycznie o tyle, że wydawać by się mogło, że w tak trudnym czasie wszystko było ważniejsze od rozwijania jakichś swoich pasji czy zainteresowania. Okazuje się, że człowiek potrzebuje tej namiastki normalności, odpoczynku, nie tylko biernego, ale i aktywnego, nawet w tak trudnej rzeczywistości jak rzeczywistość powojenna. A w nawiązaniu do tego, co pan powiedział przed chwilą, jednym z niemych świadków historii stargardzkiego sportu jest przebudowywany obecnie obiekt przy Szczecińskiej, mowa naturalnie o pływalni miejskiej. Trzeba przyznać, że choć faktycznie wymagał remontu, to służył długie lata mieszkańcom i niejako przeżył sam siebie. W Stargardzie mówisz pływalnia, myślisz OSIR, jednak pod tą nazwą ośrodek istnieje tak naprawdę od roku 1970. Szóstego. Można powiedzieć, że przybrał również kształt znany nam po dziś dzień, a więc objął nie tylko pływalnię, ale i stadion miejski, korty tenisowe, ośrodek rekreacji i wypoczynku w Zieleniewie, a przez kilka lat, między rokiem 80 a 84, Amfiteatr w Stargardzie, potem oczywiście pod egidą Stargardzkiego Centrum Kultury. Ale co było przed rokiem 76?
Przed rokiem 1976 była najpierw budowa tego obiektu. Tutaj no, datuje się ten obiekt na lata 30. XX wieku. Być może był to rok 1936, być może troszeczkę później, być może troszeczkę szybciej. I był to na ówczesne czasy, na lata 30., na bardzo nowoczesny obiekt, duży obiekt pływacki, który, jak się później okazało, również miał znaczenie dla Stargardu po roku 1945, z tego też względu, że tak jak powiedziałem wcześniej, w zasadzie to ludzie stanowią również o sile sportu, o jego znaczeniu, o jego rozwoju, ale również i obiekty też niekiedy te kierunki w pewnym sensie nadają. I teraz posiadanie takiego basenu pływackiego w Stargardzie o takim standardzie rzeczywiście również nadało bieg i kierunek sportowi pływackiemu w Stargardzie, właśnie też również po tym 1945 roku. W tym roku i w roku 1946 próbowano reaktywować basen własnymi środkami, własnymi możliwościami. Z tego, co nawet mówiły artykuły w stargardzkich wieściach, to obiekt no, przede wszystkim próbowano oszklić, bo tego najczęściej w Stargardzie brakowało. Ogrzewany był promieniami słonecznymi, co też taka informacja może świadczyć o tym, że jednak no, do kapitalnego remontu wtedy jeszcze nie podchodzono i ten obiekt rzeczywiście po kilkumiesięcznej bodajże działalności został zamknięty na kilka lat. Później z powrotem próbowano go odtworzyć na początku lat 50. I tutaj dopiero można mówić o tym już pełniejszym wykorzystaniu jego. No i późniejsze też te lata, dekady świadczą o tym, że miał bardzo ważną rolę w stargardzkim sporcie, chociażby takiej, że no, kiedy do Stargardu przyjeżdżali pływacy na różnorakie zawody, no to podziwiali ten basen, byli nim zachwyceni, no i zazdrościli w zasadzie Stargardowi takiego obiektu sportowego.
Powiedział pan, że był ogrzewany promieniami słonecznymi, ale oczywiście nie mamy na myśli baterii słonecznych. Mówi pan dosłownie, tak?
Dosłownie, tak. Takie ocieplenie, jeśli chodzi szczególnie o wodę. Tak?
Czyli był czynny tylko w sezonie? No bo tak,
tak prawdopodobnie.
W warunkach zimowych to chyba nie bardzo by się to sprawdziło.
Nie bardzo. On działał wtedy właśnie w tych pierwszych latach, to działał właśnie przez te kilka miesięcy w okresie cieplejszym niż zimowy. Pocieszył wtedy oko i niektórych mieszkańców, którzy mogli z niego korzystać tylko przez kilka miesięcy.
Ale zawsze był taki głęboki jak w tej chwili? To znaczy jak do czasu remontu w zasadzie.
Tego nie przyznaję szczerze, że nie jestem w stanie stwierdzić, nie mam takich dokładnych danych statystycznych, ale wydaje mi się, że ta niecka basenowa, że to są mniej więcej te głębokości, które były użytkowane również i przed 1945 rokiem. No tak samo jak i jego chociażby też długość.
Z racji na posiadanie tak wspaniałego obiektu, Stargard stał się ośrodkiem pływackim z ambicjami. Lata 50. to między innymi narodziny klubu Neptun. Jak rozwinęła się ta gałąź sportu w mieście? Pływanie.
Ta gałąź sportu, na którą oczywiście warunkowało posiadanie tego typu obiektu, rozwijała się, można powiedzieć, że etapami. Sekcja pływacka, późniejszy też klub Neptun Stargard, sekcja pływacka najpierw powstała w Błękitnych Stargard. To były czasy, kiedy ten klub był wielosekcyjny, posiadał kilka sekcji, w tym również sekcję pływacką, ale w pewnym momencie działacze, którzy zajmowali się właśnie tą sekcją pływacką, odnoszący też wiele sukcesów pod okiem znamienitych trenerów, no, zdecydowali, że warto pójść drogą osobną i właśnie warto założyć osobny klub, stąd powstanie Neptuna. To były sukcesy osiągane zarówno w sporcie w kategoriach seniorskich, jak i młodszych. Zaczynając powiedzmy od tych kategorii młodszych, czy też najmłodszych, tu warto o tym wspomnieć, że nauka pływania w Stargardzie rozpoczynała się w zasadzie od okresu przedszkolnego. Tutaj dzieci od roku czwartego już do roku siódmego to była taka pierwsza kategoria i z tego co wiem, to naprawdę bardzo wiele dzieci w latach 50., w latach 60. W Stargardzie potrafiło pływać, co też nie było, jak na ówczesne
faktycznie
czasy,
słyszałem o tym,
dosyć częste w różnych ośrodkach miejskich w Polsce. Tu zaczynało się szkolenie. Rozpoczynało się, fakt, że można oczywiście mówić o takich sytuacjach, jak która się przydarzyła już świętej pamięci panu Wojta Kajtisowi, który w zasadzie pływania uczył się w jednym z basenów przeciwpożarowych przez przypadek, który tam się akurat znalazł, także tam zaczynał swoją przygodę z wodą, z basenem, z pływaniem, ale i wielu właśnie też zawodnikom to jednak ten basen był tym pierwszym miejscem nauki w bardzo wczesnym okresie szkolnym, a później to już wyrastali z tych najmłodszych rekordziści Polski, mistrzowie Polski, no również olimpijczyk, pan Władysław Wojtekajtis, także uczestnicy olimpiady, także było rzeczywiście, przewijało się wiele osób, no i wiele osób oczywiście chciało oglądać te zawody, szczególną tak jakby atrakcją i cieszyło się też dużym zainteresowaniem takie mecze pływackie pomiędzy Stargardem a Szczecinem. Tutaj też
derby, można powiedzieć.
Derby, tak. No, w ogóle była też taki czas, tak. To są te poglądy, te 50., 60., tak, częściowo i 70., kiedy nawet i Neptun posiadał swoją filię w Szczecinie, jeśli chodzi o kluby sportowe. No i rzeczywiście wielu chętnych było nie tylko do pływania, ale i do oglądania, co czasem powodowało takie sytuacje, że trzeba było już zamykać basen, bo już więcej widzów, kibiców nie mogło tam się do niego dostać. No a kibice w zasadzie to tak otaczali basen, że zawodnicy mieli problem z przejściem, ponieważ tak blisko i tak wielorzędowo, że tak powiem, próbowano się tam dostać i oglądać te zawody pływackie.
Tutaj warto jeszcze dodać, a propos popularności pływania w Stargardzie, że pływano nie tylko w basenie, bo i kąpiele w Inie były bardzo popularne, zwłaszcza w latach na przykład 50. i 60. To oczywiście już czasy zamierzchłe, dzisiaj w Inie raczej się nie kąpiemy.
Tu mogę tylko ewentualnie dodać, że przed 45. rokiem rzeczywiście jest takie zdjęcie, nie w naszych zbiorach, ale jest nam znane, które pokazuje zawody w rzece Inie. W jeszcze nie do końca przeze mnie określonym miejscu, ale rzeczywiście takie zawody też miały miejsce, być może przy kąpielisku, przy plaży.
Chwilę jeszcze popluskajmy się w wodzie, bo jeśli mowa o wodzie, nie sposób pominąć czołowego klubu sportów podwodnych Barakuda, który powstał w roku 1979. To imponujący sukces, zważywszy, że powstał z inicjatywy grupy zapaleńców, którzy nie mieli specjalnie dostępu do sprzętu nurkowego. W tamtych czasach tym bardziej można mówić o zasługach wręcz pionierskich dla miasta.
I ten klub dosyć długo działał na mapie Stargardu, na mapie sportowej i osiągał rzeczywiście też duże sukcesy. To była grupa, też taka chyba nieduża grupa, ale jednak osób, które rzeczywiście osiągały dosyć wysokie cele. No takie sekcje też, sekcje czy część jakby płetwonurkowa rzeczywiście w Stargardzie też i działała przed Barakudą. To też gdzieś tam te tradycje, te początki miały wpływ na późniejsze także i historię. No Barakuda rzeczywiście przetrwała ten okres i transformacji i ćwiczono również na basenie dzisiejszym, no, remontowanym basenie.
I to nie tylko płetwonurkowie, bo mamy tam również i łowców podwodnych utytułowanych, mamy również sekcję pływania dla dzieci i młodzieży, która prężnie działa cały czas. Historyczna data dla stargardzkiego sportu, 18 maja 1945 roku, a więc dosłownie dni po zakończeniu II wojny światowej w Europie, powstaje pierwszy na Pomorzu Zachodnim klub sportowy. W pierwszej stargardzkiej reprezentacji z maja 1945 roku znaleźli się piłkarze Czarnych Lwów, chcieli zachować nazwę klubu, ale koszulki nabyte w Łodzi udało się dostać w kolorze błękitnym i tym samym wiemy już, o którym klubie opowiemy teraz. Mm-hmm.
Tak, bo tutaj my mówimy o błękitnych, myślimy o błękitnych od tego pierwszego dnia, a tu się okazuje, że założyciele klubu błękitnych, który dziś określamy, na samym początku nie wiedzieli, jak ten klub będzie się nazywał. To był po prostu klub sportowy. Wtedy oczywiście z naciskiem na piłkę nożną, ale i także na lekką atletykę. I tutaj myślę, że warto wspomnieć o Tadeuszu Świniarskim, o założycielu tego klubu, o pomysłodawcy założenia w ogóle klubu sportowego w Stargardzie. On według właśnie informacji w Stargardzie Tadeusz Świniarski był już od 11 kwietnia 1945 roku i prowadził również, pan Tadeusz Świniarski oprócz pracy urzędowej prowadził również piekarnię. I podobno to było to pierwsze miejsce, w którym zaczęto rozmawiać o sporcie, zaczęto rozmawiać o zorganizowaniu się w klub sportowy i stamtąd również można było właśnie te informacje uzyskać, że w Stargardzie tworzą się zręby klubu sportowego i rzeczywiście ten klub powstał 18 maja 1945 roku. Pierwsze treningi odbywały się oczywiście w trawie prawdopodobnie wysokiej po kolana. Nie wszyscy mieli nawet na sobie buty, ale chęć była niesamowita, by pobiegać. Już samym wydarzeniem było pewnie pojawienie się piłki. Nie wiem, jak ona w tym czasie wyglądała, w jaki sposób została zrobiona, czy nie była przypadkiem też jakimś właśnie takim tworem samodzielnym, aby tylko było czym pokopać. Pan Tadeusz Świniarski przyglądał się wszystkiemu z boku. Po boisku biegali panowie, których średnia wieku wynosiła mniej więcej 28 lat. To byli ludzie po przeżyciach wojennych, tak? Bo to ludzie także i z obozów. Niektórzy, więc mimo tych trudności wojennych, dosyć szybko, trzeba przyznać, że dosyć szybko postanowili.
W zasadzie natychmiast.
W zasadzie natychmiast, dokładnie. No i często to byli ludzie, którzy byli sportowcami przedwojennymi, tak jak pan właśnie wspomniał tutaj o Czarnych Lwów, stąd też propozycja, aby pierwszy klub tak się nazywał. Tam wchodziło też w grę tego, co pamiętam, i klub o nazwie Polonia, i klub o nazwie Orzeł, ale wiem, że na pierwszym zebraniu odłożono te sprawy na dalszy plan, przede wszystkim właśnie postarano się o zorganizowanie, tak, bo to nie było wtedy rzeczywiście proste, o zorganizowanie sprzętu piłkarskiego, którym będzie można występować, i również o zorganizowaniu piłki z prawdziwego zderzenia, dlatego też właśnie wybrała się delegacja do Łodzi, aby to pozyskać, bo już za chwilę na przyszłych błękitnych czekały pierwsze mecze.
Mówimy o błękitnych w wymiarze takim piłkarskim, ale należy wspomnieć, że był to klub jednak na początku wielosekcyjny. Piłka była tylko jednym tak naprawdę z elementów tworzących ten klub.
Tak, można w ogóle zacząć od tego, że sam pan Tadeusz Świniarski był lekkoatletą. On też zaczynał zainteresować się i ćwiczyć lekką atletykę przed wybuchem II wojny światowej. W związku z tym nie było możliwości takiej, aby była tylko i wyłącznie piłka nożna. Była również sekcja lekkoatletyczna. I tutaj zawody lekkoatletyczne, przede wszystkim biegi, odbywały się w przerwach meczów piłkarskich, ale błękitni to również sekcja bokserska i dzisiaj jest w Stargardzie przynajmniej jeden klub bokserski, jednak jak na ówczesne czasy, tak jak we wspomnieniach działaczy sportowców mówi się o tym, że na stadion przy ulicy Sportowej ciągną tłumy na mecze piłkarskie, tak samo tłumy ciągnęły na mecze bokserskie. rozgrywane w Stargardzie. No, warto wspomnieć, że w Stargardzie też jakby został zorganizowany pierwszy taki oficjalny mecz bokserski z pięściarzami z Poznania, którzy tu przyjechali na taki mecz pokazowy. No i w kilku przynajmniej pojedynkach stargardzkim bokserom udało się pokonać przeciwników, chociaż mimo, że no, były to czasy tuż powojenne, to też z relacji z historii niektórych osób związanych z bokserstwem wiem, że nie było łatwo